To jest sprawa, nie,
i w tego, tej
domaga,
kwestii,
tego domaga się Jan Rokita, którego miejsce różnimy się. Zajmuje. Ja na przykład uważam, że tych tak zwanych danych wrażliwych nie powinno się ujawniać i tu jest przestrzeń do negocjacji, tak jak siedzimy przy tym stole, a przede wszystkim tak jak siedzimy w parlamencie. No, naprawdę w sprawie lustracji, w sprawie tak delikatnej, trudnej i dzielącej ciągle Polaków, to sprawa księdza Zaleskiego w sposób dramatyczny pokazuje, jak głębokie są podziały. W tej sprawie powinniśmy odrzucić wszelkie uprzedzenia partyjne i interesy partyjne i dążyć do wypracowania optymalnego rozwiązania.
Premier Giertych, czy powinny się dane wrażliwe też powinny być publikowane, czy nie?
W moim przekonaniu, jeżeli chodzi o osoby zajmujące
otwierane
kluczowe funkcje publiczne, to tak. Natomiast jeżeli chodzi o obywateli, to nie.
Ale obywateli wiadomo, że to nie dotyczy lustracja, tylko oczywiście osoba, która jest urzędnikiem, jest też obywatelem, ale lustracja
dlatego,
dotyczy
że,
tych,
że
którzy coś robią.
Bardzo trudno jest wyobrazić sobie mechanizm prawny, który miałby oddzielić dane wrażliwe od niewrażliwych. To jest problem.
Słusznie, ma pan rację.
Jak i kogo upoważnimy do tego, aby oddzielał te dane niewrażliwe
zamazywał.
I wrażliwe? I teraz, jeżeli zrobimy w ten sposób, że dane wrażliwe będą zamazywane w odniesieniu do osób publicznych, to następne dwa lata będziemy dyskutowali
o
nowelizacji ustawy, która pozwoli nam dotrzeć do tych zamazanych części. W moim przekonaniu ten chocholi taniec, który jest wokół teczek, należy przerwać jednym zdecydowanym ruchem pokazania treści tych dokumentów, które są zazwyczaj nudziarstwem i w odniesieniu do większości nie będą stanowiły specjalnego elementu sensacji, chyba że się ujawniają w ten sposób jak obecnie, czyli są wyciągane jak kuli z kapelusza przy okazji różnych sytuacji i mają udowadniać bądź jedną tezę, bądź drugą. Sądzę więc, że jedno takie ujawnienie zakończyłoby sprawę i nie należy rozdzielać na dane wrażliwe i niewrażliwe, dlatego że nikt nie będzie w stanie zrobić skutecznych mechanizmów, które by to...
Ja sobie tak myślę, że tak sobie pomyślałam w tym tygodniu, że już mnie nic nie zdziwi, ale jedna rzecz mnie zdziwiła, mianowicie to, że arcybiskup Pec żegnał Benedykta XVI na lotnisku. To było dla mnie naprawdę zaskakujące. Bardzo długo trzymał jego dłoń, bardzo długo się żegnali.
No myślę, że nie należy temu faktowi przypisać jakiegokolwiek znaczenia.
Naprawdę?
Zdanie w tej sprawie, ja byłem jedną z osób zaangażowanych w wyjaśnianie kulisów tej całej sytuacji w Poznaniu i uważam, że mnie to bulwersuje tak samo jak panią redaktor w tamtej sprawie. Zapadły rozstrzygnięcia, które są pełne hipokryzji. I to trzeba nazwać rzecz po imieniu, niezależnie od wszelkich kwestii politycznych. Ja wiem, że w tym momencie politycznie się narażam na, w cudzysłowie, straty, ale no, czasami trzeba mówić prawdę.
Michał Kamiński, w sprawie danych wrażliwych, chyba że pan chce coś powiedzieć w sprawie arcybiskupa Peca.
Nie, znaczy ja w sprawie arcybiskupa Peca zgadzam się z tym, co powiedział pan senator Gowin. I muszę powiedzieć, że język, którym posługuje się pan senator Gowin, jest językiem, który, tak powiem, leje miód na moje serce, bo w wielu sprawach dzisiaj zgadzaliśmy się i ja zgadzam się z panem senatorem i muszę powiedzieć, że jest to niestety rzadko słyszany w Platformie Obywatelskiej język. Ale mówię to szczerze i z żalem. Natomiast
a
na temat danych
języka,
pan senator pewno nie pójdzie, panie Michale, do programu, jak pan taką niedźwiedzią przysługę.
Ja wiem, że byłam zaskoczona wczoraj premierem Marcinkiewiczem, który na kongresie powiedział, musiał uderzyć w Platformę. To jest po prostu, i chociaż żeby jakiś nowy greb znalazł, ale znowu powtórzył greb ze swoim synem, to straszne nudziarstwo. No Michał Kamiński w sprawie danych wrażliwych.
Życzę pani cieniarstwo takiej popularności, jaką ma premier Marcinkiewicz.
No ja myślę, że musi pan teraz zadbać o popularność pana prezydenta, bo jest dużo niższa od popularności.
Proszę się nie martwić, proszę się nie martwić.
Ja się nie martwię o pana sukcesy.
Chciałbym do tej sprawy danych wrażliwych, bo to jest rzeczywiście, zgadzam się i z panem premierem Giertychem, i z panem senatorem Gowinem, że tutaj no, dotykamy pewnej niezwykle ważnej kwestii. Tak naprawdę być może najważniejszej kwestii w sprawach lustracji, poza samym faktem ewentualnej współpracy. Ponieważ no, siłą rzeczy w tych teczkach esbeckich znajdują się dane, które mogą po prostu skrzywdzić osoby niewinne. I to jest problem, z którym ja nie ukrywam, mam moralny problem. Bo jeżeli na przykład ujawnimy rozmowę telefoniczną, w której, nie wiem, jeden pan mówi mówił do drugiego pana, że na przykład, nie wiem, jakaś pani jest kochanką jakiegoś pana, prawda? I ta rzecz, nie wiem, po 15 latach ujrzy, czy po 20 latach, 20 paru latach ujrzy światło dzienne, może, jak powiem, zniszczyć ludziom życie, może i tu moim zdaniem jest poważny problem i nie ukrywam, że w tej sprawie, tak naprawdę w tej sprawie różniliśmy się z, no ja myślałem, że z Platformą, dzisiaj się dowiedziałem, że tylko z Janem Rokitą. Bo to jest sprawa delikatna.
Ale pana koalicjant, proszę pana, ale pana koalicjant też uważa, Roman Giertych, że te dane należy ujawnić.
Panie pośle, ale to się nie różni pan nie tylko z panem senatorem Gowinem, ale muszę powiedzieć, że ja się bardzo cieszę, że po wielu latach Prawo i Sprawiedliwość przyznaje tak naprawdę rację lewicy, przyznaje rację SLD, kiedy my tym językiem, o którym pan dzisiaj mówi, mówiliśmy przez całe lata.
Ale przepraszam,
że dokumenty, które są zgromadzone, ale pan pozwoli, no mówiliśmy to, że dokumenty, które są zgromadzone w IPN-ie, są dokumentami i wrażliwymi, i często nieprawdziwymi, które potwierdził przecież Jarosław Kaczyński i pan minister Ziobro. Czyli państwo zaczynają mówić tym samym językiem w stosunku do IPN-u, w stosunku do zawartości teczek i ja się bardzo z tego cieszę. Nie, ale jest przestrzeń, panie pośle, aby rzeczywiście usiąść teraz w Sejmie i porozmawiać, jak powinien dalej funkcjonować proces lustracyjny i w jaki sposób powinniśmy poprzez również historyków ujawniać kolejne dokumenty, które są.
Panie przewodniczący, ja chciałbym tylko powiedzieć jedną rzecz.
Ja tylko zacytuję słowa Leszka Millera, który kiedyś powiedział, że Solidarność tak się domaga lustracji, jak karpie wcześniejszego Bożego Narodzenia. Jak się okazuje, do tej pory ten proces uderza w autorytety, nie lewicy, tylko w autorytety po drugiej stronie. Bo jak się okazuje, ci, którzy byli tworzyli aparat bezpieczeństwa, do tej pory są bezkarni. Ci, którzy łamali księży i nieksięży, są bezkarni. Oni, jak ciągle powtarzam, siedzą w ciepłych fotelikach i się nabijają z tego, jak widzą programy telewizyjne, jak słuchają audycji radiowych, czytają sobie prasę. Nabijają się z tego, pobierają wysokie funkcje, im się nic nie dzieje. Tylko po 30 latach okazuje się, że możemy pokazać, kto w jaki sposób ohydny został złamany.
Bo lustrację trzeba było poprzedzić dekomunizacją, natomiast wracając
do... No właśnie, bo to jest może błąd z 90 roku, że łatwiej by było wtedy zrobić lustrację.
Oczywiście.
Byłoby to łatwiejsze niż...
Na początku lat 90 mielibyśmy...
Padło 3/4 Sejmu.
Ale trzeba przyznać, że niestety lustrację popsuł Antoni Macierewicz na długie lata, kiedy okazało się, że wśród ludzi, których on lustrował, jest na przykład Wiesław Chrzanowski, profesor Wiesław Chrzanowski. I on zepsuł to. Zepsuł to na lata, prawda? Powiedział Roman Gierty.
Natomiast nawet dzisiejsza nasza rozmowa pokazuje, że możemy w tych sprawach zbliżać się do jakiegoś porozumienia, bo to, co powiedział pan premier Giertych, dla mnie jest bardzo przekonujące, żeby wyodrębnić kategorię stanowisk w państwie, w których osoby piastujące te stanowiska muszą być, że tak powiem, całkowicie przejść do czystej wody.
Panie senatorze, ja mam jedno pytanie.
Panie pośle, problem będzie...
Ale naprawdę...
Problem będzie wtedy, kiedy ujawnia się na przykład dokumenty, tak jak w przypadku księdza Czajkowskiego czy innych księży, którzy dzisiaj nie mają tak naprawdę zdolności do tego, aby oczyścić się z zarzutów, jeżeli uważają, że są tam sfałszowane dokumenty. I to jest cały dramat tej sytuacji, tylko, że politycy mają mechanizmy.
Trzeba rozwiązać.
Ale mnie się wydaje, żebyśmy...
Żeby
się
Michał Kamiński.
Nie, bo ja bym chciał, żeby nasi też słuchacze dokładnie wiedzieli, o co chodzi. Znaczy ja oczywiście zgadzam się z tym, że osoby najważniejsze, publiczne w państwie powinny mieć maksymalną jawność. Problem polega na tym tylko, panie senatorze, i to jest poważny problem, że na przykład, załóżmy teoretycznie, nie wiem, w teczce jakiegoś ministra, którą ujawniamy, są informacje o osobach trzecich, które dziś się w ogóle nie zajmują polityką. I to jest dla mnie ten problem moralny, ponieważ bycie politykiem niesie ze sobą jakieś konsekwencje i to jest decyzja, którą dorosły to człowiek podejmuje świadomie. I tutaj jakby ja się trochę mniej boję o polityków i informacje, te, umówmy się, wrażliwe na temat polityków. Mnie chodzi o możliwość skrzywdzenia osób trzecich w takiej sytuacji.
Ale w takim razie, panie pośle, dlaczego PiS postuluje likwidację sądu lustracyjnego? Tego nie potrafię zrozumieć, zwłaszcza w świetle pańskiej bardzo mądrej wypowiedzi na temat lustracji.
Ale wie pan, znaczy, ja chcę przypomnieć...
To dokąd gdzie się można odwoływać, panie pośle, proszę powiedzieć, jeżeli zostanie sąd zlikwidowany? Jak sobie normalne sądy dadzą z tym radę? Zawalone są różnymi sprawami. Jak ci sędziowie będą mogli odczytać, co jest prawdziwe, co nieprawdziwe? Przecież to są skomplikowane rzeczy, to są rzeczy dla historyków IPN-u.
No, ale wie pani, tutaj no, tu znowu mówimy o paru różnych sprawach. No. Ja bym chciał bardzo wyraźnie podkreślić, że, tylko, żebyśmy też nie zgubili jednej rzeczy w tej dyskusji. No, jednak dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, w której politycy Prawa i Sprawiedliwości, czy Lech Kaczyński, pan prezydent, w czasie kampanii wyborczej, Jarosław Kaczyński teraz, przed zjazdem PiSu, ujawnili swoje teczki. I tutaj jakby no, PiS także w tym praktycznym, od praktycznej strony manifestuje, że opowiada się za jawnością. I tutaj ja bym chciał to bardzo wyraźnie podkreślić. Ja natomiast, przepraszam, ja nie znam sprawy, nie znam propozycji likwidacji. Po prostu mówię uczciwie, nie znam tej propozycji, w związku z czym trudno mi się na niej wypowiadać.
Sejm jest, panie pośle.
Sejm jest. Ale to Filipek, czy według pana powinna być zlikwidowana instytucja rzecznika interesu?
Nie, w moim przekonaniu nie.
Sądu lustracyjnego.
I sądu lustracyjnego.
Proszę państwa, sytuacja wygląda w ten sposób. Skoro mamy dowód na to, że w 90-tych latach zostały wkładane różnego rodzaju materiały do teczek, to można sobie łatwo wyobrazić, co też było zrobione przed 90 rokiem. I teraz zostawiając ludzi bez jakiejkolwiek możliwości takiego szybszego po prostu udowodnienia kłamstwa zawartego w tych materiałach, no to ja sobie takiej ilustracji po prostu nie wyobrażam.
Czyli samoobrona, nie zgodziście na likwidację?
My byliśmy na stanowisku takim, żeby nie likwidować, żeby zostawić prawo społeczeństwu do dochodzenia prawdy, bo samo pokazanie teczki, to wydawałoby się bardzo proste. To nie jest problem zrobić, nie? Ale co zrobić z ludźmi, którzy zostaną po prostu...
Problem, że do sądu lustracyjnego dzisiaj dostęp mają tylko politycy, osoby publiczne, a nie mają możliwości odwołania się do sądu lustracyjnego osoby, które nie zajmują dzisiaj stanowisk publicznych. I to jest dramat tych ludzi. To trzeba zmienić.
Problem związany z sądem lustracyjnym, to znaczy praktyka sądu lustracyjnego jest... Praktyka sądu lustracyjnego jest taka, że niezwykle trudno w sytuacjach całkowicie oczywistych skazać kogoś. I ta praktyka musi ulec zmianie, bo musi ulec doprecyzowaniu kategoria współpracy.
I dobra wiadomość dla tych wszystkich, którzy lubią demokrację, mianowicie prezydent Lech Kaczyński powiedział, że ma duże wątpliwości co do tego, żeby zlikwidować wybory, żeby podpisać się pod likwidacją wyborów bezpośrednich, i prezes Jarosław Kaczyński również wczoraj powiedział, że ma bardzo duże wątpliwości, tym bardziej, że to się ma dziać na kilka miesięcy przed wyborami. Premier Roman Giertych, czy jest pan zadowolony z tego postulatu?
Myśmy byli przeciwko przyjmowaniu ustawy, która dała wybór bezpośredni prezydentów miast, wójtów i burmistrzów, chociaż nie ukrywam, że doświadczenia ostatnich lat wskazują, iż w wielu przypadkach takie urzędy jak burmistrz, wójt czy prezydent bardzo dobrze się sprawdziły, chociaż są również przypadki, w których no, sytuacja, w której prezydent rządzi za krat, a nie rada miejska, ani też wyborcy nie bardzo mogą odwołać, wymagają pewnej korekty. Stąd sądzę, że należałoby prawo tak zmienić, aby w sytuacjach takich kryzysów, gdzie mamy do czynienia z osobą, która jest w jakiś sposób podejrzana, czy też już aresztowana, żeby rady gmin mogły podejmować decyzję o odwołaniu prezydenta, czy burmistrza, czy wójta i powołaniu na to miejsce kogoś innego. To, wydaje mi się, stanowiłoby takie lekarstwo na te patologie, które występują.
To samoobrona postulowała, żeby znieść bezpośrednie wybory.
Tak, pani redaktor. Otóż, proszę państwa, mamy taką sytuację.
A i co pan panie pośle, że będą bezpośrednie wybory?
Z pewnością będą, skoro nie mamy, że tak powiem, większości przychylnej dla naszego pomysłu, to nie ma możliwości dokonania zmiany. Natomiast dlaczego chcieliśmy właśnie przywrócić poprzednią ordynację, gdzie wójta, burmistrza, prezydenta wybiera rada? Otóż w wielu przypadkach jest tak, że jest wybrany wójt, jest wybrany burmistrz, prezydent, nie korzysta w ogóle z żadnych środków pomocowych, nic nie robi dla gminy i jest bezpieczny. Nie ma formy odwołania. Referenda się nie sprawdzają i doskonale o tym wiemy. A to, że się nie sprawdzają, to jest właśnie ten przykład, gdzie jest sytuacja, że prezydent rządzi, że tak powiem, zza krat i też referenda się
nie sprawdzają. No tak, ale przyzna pan, że lepiej, żeby obywatele wybierali, bo to jest nasza sprawa. Dlaczego ktoś mi ma wybierać prezydenta Warszawy?
Właśnie do tego dochodzę.